Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Słuchajcie, postanowiliśmy, że z racji tego, że uzbierało nam się trochę tych bonusowych pytań, czyli tych, które są zadawane albo w odniesieniu do naszych ostatnich materiałów, albo dotyczą jakichś bieżących kwestii, więc no nie ma nawet sensu, żeby czekały zbyt długo na liście pytań, które mamy do Q&A, bo się mogą przeterminować. Więc stwierdziliśmy, że po prostu zbierzemy je do kupy i opublikujemy jeden duży odcinek, gdzie odpowiemy na jak najwięcej na tych pytań. Być może uda nam się na wszystkie, zobaczymy. No dlatego, żeby w związku z tym, żeby te osoby, które te pytania nie wysyłały, nie musiały czekać zbyt długo na odpowiedź. I dobra, żeby nie przedłużać, oczywiście możecie zadawać kolejne tutaj pytania za pomocą tipów lub superchatów w trakcie premier lub livestreamów i wówczas będziemy, myślę, no wrócimy do tego raczej publikowania krótszych odcinków, jak już się uporamy z tymi. No dobra, pierwsze pytanie. Tomek 1983. Czy kiedyś komiksy tak będą dostępne w necie jak materiały na streamach? Domyślam się, że chodzi o te platformy z subskrypcjami typu Netflix i tak dalej. W różnych językach. Myślicie, że to realne kiedyś, czy im się nie opłaca? No na pewno nie w różnych językach. To na pewno by się nie opłacało tłumaczyć te komiksy na ileś tam języków. Sam rynek komiksowy jest generalnie mały i niszowy, a co dopiero rynek komiksowy w Polsce, albo nie wiem, w Czechach, albo tego typu mniejszych krajach.
We Włoszech jest całkiem nieźle. To znaczy, powiedzenie, że we Włoszech jest całkiem nieźle w obecnej chwili dziwnie brzmi, ale jeśli chodzi o rynek komiksowy, to do tej pory był całkiem niezły.
No tak, jeżeli generalnie kultura komiksowa jest jakoś tam silna, no to jeszcze powiedzmy, że można by, nie? Ale we wszystkich krajach raczej nie. Natomiast czy na przykład taki model wszedłby kiedyś w USA? No ja bym chciał, szczerze mówiąc, ja bym wolał coś takiego. Wydaje mi się, że to też by rozwiązało tak naprawdę wiele problemów związanych z tym, jak rynek obecnie działa, jakie historie się sprzedają, jakie się nie sprzedają. Wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy dostać naprawdę... Autorzy mieli po prostu łatwiej, nie? No bo nie byłoby tego... Tak jak z, nie wiem, filmami czy serialami, nie byłoby tej presji, że każdy komiks musi się sprzedać. Jak się nie będzie sprzedawał, no to nie będziemy go wydawać. Nie? Wtedy by to przeszło na taki model, gdzie musimy mieć jak najszerszą grupę czytelników po prostu w naszym serwisie subskrypcyjnym i wtedy opłacałoby się robić także niszowe serie dla jakiegoś konkretnego, specyficznego odbiorcy i być może wtedy te komiksy faktycznie jakościowo by zyskały, kto wie, ale czy to się opłaca, no nie wiem, wydaje mi się, że gdyby to się opłacało, to już ktoś by nad tym myślał, ale może po prostu, tak jak wiele rzeczy w rynku komiksowym jest zacofanych, tak może to też jest coś, nad czym po prostu nikt nie miał czasu pomyśleć, bo no komiksy to ani dla Warnera, ani dla Disneya nie jest priorytet, nie? Jakieś innowacje tam wprowadzać i inwestować w ogóle w to, żeby zmieniać ten tryb wydawania.
Czy ja myślę, że to się musi stać, tylko kiedy? Bo przechodzimy na model subskrypcyjny z całą masą usług. Są już seriale i filmy de facto, jakby nie patrzycie, jak to powiązać. Gry też coraz lepiej idą w... Microsoft ma tą swoją usługę, chociażby, która jest coraz popularniejsza. I widać, że, nie wiem, jeżeli Stadia kiedyś zadziała, to kto wie. Natomiast widać, że...
W grach to jest w ogóle ciekawe, nie? Że są dwa te modele. Jeden polegający na tym, że możesz streamować gry, których nie masz fizycznie, ale masz właśnie tego Game Passa od Microsoftu, gdzie gry ci się pobierają. Wszystko działa normalnie, po prostu same gry do ciebie nie należą, nie? I po prostu masz je, póki płacisz subskrypcję.
No właśnie o tym mówię, więc tego jest coraz więcej. I prawda jest taka, że nie sądzę, żeby komiksy jakoś strasznie długo się utrzymały. Wiemy, że komiksy teraz trzymają się dzięki kolekcjonerom w dużej mierze i dzięki tym milionowym wariantom oczywiście. Mówimy o największych, tutaj głównie Marvel, umówmy się. I w tej chwili po prostu przejście z jednego rynku na drugi było bardzo ryzykowne, to było bardzo trudne i ktoś może zastanowić, czemu nie robił pierwszych kroków w tą stronę, na przykład, bo Marvel Unlimited nie jest pierwszym krokiem w tą stronę. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, to nie jest priorytet dla żadnych z tych firm, żeby faktycznie eksperymentować. I ja uważam, że to się stanie, tylko póki będą chętni kolekcjonerzy do kupowania wariantów w wielu, wielu wydaniach, nie mam żadnych danych, ale wydaje mi się, że jednak są to ludzie już w okolicach 30 i więcej. Wydaje mi się, że to może
mają
być...
mają pieniądze na to, żeby kupować ileś tam...
Tak, ale wydaje mi się, że to niekoniecznie są ludzie, którzy mają 20 parę lat już, którzy zarabiają, ale wydaje mi się, że to powoli odchodzi, ten model. ale jeszcze przez jakiś czas będzie się utrzymywał tak długo, jak ludzi będzie stać na to, żeby kupować warianty, to wydaje mi się, że nic się nie zmieni. Jak to się zmieni, to myślę, że no, to będzie pierwszy model, w którego stronę się zwrócą te duże wydawnictwa, no bo wydaje mi się, że nie ma innej opcji na dłuższą metę. I tak jak mówisz, ja bardzo bym chciał, bo to by oznaczało właśnie, że cała masa serii, która normalnie dostawała cancel, bo nie sprzedawały się w odpowiednich ilościach, w odpowiednim czasie jeszcze, to jest ważne, miałaby szansę sobie posiedzieć, tak jak Netflix, który zarzuca nas całą masą barachła. No, zwróćcie uwagę, jak były przyjmowane te seriale Marvela późniejsze. Iron Fist dostał drugi sezon i myślę, że dostałby trzeci sezon, gdyby nie ten cały motyw z dealem, wiadomo, z tym, że wszystkie seriale zostały zawieszone i tak dalej. Więc jeżeli Netflix sobie mógł pozwalać na wydawanie, umówmy się, znacznie większych pieniędzy na tego typu seriale po to, żeby cały czas mieć coś nowego i dalej to robi. Choć ostatnio trochę zakręcili kurek, nie mówię nawet teraz, tylko jeszcze zanim pandemia wybuchła, no to tym bardziej z komiksami nie powinno być problemu.
No. Zresztą, no jeśli, szczególnie jeśli komiksy miałyby przetrwać kreatywnie w takiej formie, w jakiej są teraz, czyli mamy jedno uniwersum kontynuowane z jednym continuity i tak dalej, co najwyżej wokół niego są jakieś inne rzeczy, no to wydawnictwo będzie zależało na tym, żeby sobie zabezpieczyć, powiedzmy, lojalnych odbiorców, którzy będą w stanie te komiksy przez jakiś czas finansować, nie? Więc taki model, no myślę, że będzie do tego szybciej niż nakłanianie czytelników, żeby kupowali z miesiąc tę historię. No dobra, kolejne pytanie. Piotr Kubisiak. Czy to normalna praktyka, że wydarzenia ukazywane w Justice League są gdzieś od pół roku ignorowane w singlowym Supermanie, Batmanie i innych?
Nie czytam tego, ale Radek mi mówił, jak to wygląda na przykład chociażby w przypadku Batmana, jak mu to kompletnie nie pasowało, jak na przykład to, co działo się w Batmanie Toma Kinga, cholernie zgrzytało z tym, co działo się z Batmanem w Justice League, że jakby to w ogóle nie miało sensu, że to jest ten sam Batman na tym samym etapie życia, nie? Jakby, kiedy jasne, bohaterowie się zmieniają, ale jednak wiemy, że jeżeli jest to w miarę ten sam moment w życiu, to jakaś spójność charakteru powinna być między nimi, patrząc na to, co ostatnio przeżyli. Że to w ogóle nie był ten sam Batman, ale już rozmawialiśmy o tym, szczególnie, że teraz jeszcze Dan DiDio sobie poszedł, robiłem z Adamem o tym materiał. No, w DC od jakiegoś czasu jest kompletny burdel, jeśli chodzi o jakąkolwiek spójność i kierunek wszystkich komiksów. O tyle, co jeszcze same historie mogą wychodzić całkiem niezłe, nie wiem, nie czytam za wiele DC, nie czytam wcale ostatnio. Tak już jakakolwiek, jeżeli ktoś chce to czytać jako uniwersum i myśleć o wydarzeniach w tym uniwersum, to niestety się srodze zawiedzie, bo Doomsday Clock, który podobno nie jest, ale może jest, trzech Jokerów, którzy chyba nie są, ale może będą, I tego typu rzeczy, no to tam porozumienia przynajmniej do tej pory nie było, więc to, że jedna seria kompletnie ignoruje inną, albo że się ignorują nawzajem, jeżeli ktoś naprawdę chce czytać DC w tym momencie, to polecam mu skupić się na swojej jednej serii i nie traktowanie innych jako dziejących się w tym samym uniwersum.
DC, odkąd w zasadzie ja zacząłem czytać te komiksy jakoś bardziej więcej, mają problemy z tym, żeby redaktorzy panowali nad tym całym continuity i nad tym, jak wydarzenia z jednych serii wpływają na drugie. No ja pamiętam najlepiej, jakie cyrki się działy przy okazji premiery New 52 i tych momentów, gdzie jakaś postać się pojawiała, nie wiem, w dwóch seriach jednocześnie, wyglądając kompletnie inaczej, bo nikt, no na przykład, nikt nie wiedział w zasadzie, co wiesz, jakie są obowiązujące zasady. Więc trochę mnie dziwi, że wiesz, że dalej mamy podobną sytuację najwyraźniej. No, no niestety, no, że trzeba po prostu zaprzęgnąć redaktorów do roboty, którzy odpowiednio podzielą się obowiązkami i będą jakoś tego przestrzegać. Bo ja generalnie jestem zwolennikiem tego, że jeśli ktoś ma swoją serię, to niech sobie ją pisze, powiedzmy. Najlepiej było tak, gdyby po prostu seria jakiegoś bohatera działa się w jakimś punkcie i powiedzmy w tym czasie w uniwersum może dziać się co innego, możemy mieć na przykład serię z Batmanem, możemy mieć serię z Justice League, w serii Justice League dzieje się coś innego, w Batmanie się dzieje coś innego, ale zakładamy, że na przykład cała seria z Batmanem wtedy działa się na przykład wcześniej, czy coś takiego, nie? I jak potem startuje nowa seria z Batmanem, no to już ustanawiamy, to tym, że ona się dzieje już się po tych wydarzeniach. Tak. I wtedy jest spoko, wtedy autor ma odpowiednio dużo swobody, ale jednocześnie też co się dzieje dalej z całym światem, nie? Tylko to też wymaga nadzoru, to też nie może się dziać samopas, nie? No, cóż. Szymi, Bo mamy Adama. No, akurat Adama nie mamy tutaj. Natomiast możecie Adama nakłaniać, żeby się tutaj pojawił i pogadał o jakimś temacie. Może będzie okazja pogadać o Soniku na przykład spoilerowo, bo tutaj jak już kina ruszą może, bo...
To będzie, by mogli wtedy zobaczyć w normalnej wersji.
Tak, z odpowiednimi głosami. No ale zobaczymy. Artur Skowroński. Poruszycie temat, jaki jest stan całego rynku, komiksowego jak nie mam, bo to jest w odniesieniu do tego właśnie materiału z Adamem, który nagrywałeś. No to jest generalnie, to jest temat rzeka w sumie, nie? Tym bardziej, że to się no, zmienia w miarę dynamicznie, natomiast jeśli mogę odesłać do czegoś, to mieliśmy już odcinki w Comics Weekly, gdzie gadaliśmy całościowo, powiedzmy, o tym rynku. Aż tak dużo się nie zmieniło, powiedzmy, jeśli chodzi o rynek od tamtego czasu. Przejrzyj sobie odcinki z tego naszego ostatniego działającego sezonu. Tam było całkiem sporo podejmowanych tych tematów, takich problemów, które trawią ten rynek, więc bez sensu, żebyśmy to powtarzali teraz.
No i uczciwie, jak wygląda rynek, nie wiemy. Myślę, że nikt tego nie wie, myślę, że nawet DC i Marvel tego nie wiedzą. Oni tylko zakładają. To tam tłumaczymy, jak to działa i dlaczego oni sami mogą nie mieć takich danych. Więc no, nie wiemy.
No, no generalnie no to mówię. Odsyłamy do tych odcinków.
Ale wszyscy zakładamy, że trzyma się na kolekcjonerach, patrząc na to, że Marvel dalej napierdziela tych wariantów tak dużo i jak wychodziło X-Men, o czym tam nie gadaliśmy, bo to było przed i zaczęły wychodzić warianty w rodzaju kup ten sam komiks dwa razy, bo masz po połowie dużej okładki i to dalej jest praktyka, która się pojawia, no to wydaje mi się, że jakiegoś powodu ona dalej jest praktykowana.
No, no to wygląda. Mister Ktoś Kto. Abym sobie posłuchał, jak Adam z Oskarem narzekają na One More Day. Ja myślę, że już było parę okazji przynajmniej, kiedy mogliście ponarzekać na One More
Day. Nigdy tego nie robiliśmy, więc... Kiedyś musimy usiąść i pogadać, dlaczego One More Day to zły komiks.
Nie jestem w stanie teraz odesłać do konkretnego odcinka, ale jestem pewien, że był cały odcinek o Spider-Manie, gdzie ten temat One More Day był jedną z ważniejszych części tamtego odcinka. Więc spokojnie znajdziesz materiał, gdzie Adam z Oskarem narzekają sobie na One More Day. Więc no, jeśli uda mi się gdzieś to znaleźć, to podlinkuję w jakimś komentarzu. Jeśli ktoś z naszych widzów ma gdzieś ten odcinek gdzieś pod ręką, bo sobie do niego wraca czy coś, no to też prosimy o podlinkowanie. I znowu, Tomek 1983. Superman ma odciski palców. Ktoś kiedyś chciał go zidentyfikować dzięki temu. Przecież nie ma rękawiczek, tak? Wiem, maski też nie ma, wiadomo, komiksy. No, ja myślę, że co do odcisków palców, to też komiksy. Jeśli pojawiłby się ten problem gdzieś, to natychmiast byśmy dostali rozwiązanie w stylu, bo ma tutaj specjalne urządzenie od Batmana, które pozwala ukrywać mu odciski palców, albo zamienia na jakieś inne odciski i już, nie? To jest taka kwestia, którą po prostu od tak można sobie rozwiązać. Już większy problem jest z tymi okularami, bo jakby tam to było parę razy tłumaczone w komiksach, jak to działa i to jest troszkę coś, no, gdzie trzeba zawiesić niewiarę, ale odciski palców, dowolne po prostu komiksowe gizmo będzie potrafiło te odciski palców ukryć.
Zbyt łatwo dałoby się identyfikować tych cały czas zamaskowanych bohaterów. Jest to powód chociażby, dla którego w Marvelu większość bohaterów w tym momencie nie jest, nie ma ukrytych tożsamości. Na dobrą sprawę ukryte tożsamości to mają głównie młodociani bohaterowi, jak kojarzę, na przykład Kamala i Miles, i oczywiście jak Miles to cały czas Peter, który nigdy nie ujawnił swojej tożsamości tak naprawdę. Ale poza tym, nie wiem, Matt Murdock jeszcze w tym momencie nie ma jawnej tożsamości, ale większość bohaterów nie dlatego, że no byłby z tym problem i starają się od tego uciekać, no bo w dzisiejszych czasach, umówmy się, gdzie on się przebierze tak naprawdę, żeby nikt go nie wyhaczył, nie? Kiedyś to nie było problemu, jak w latach 60. były te komiksy i były dowcipy z budkami telefonicznymi i ciemnymi alejkami. Nawet jak ktoś go tam przyhaczył, no to potem go nie skojarzy znikąd i nie znajdzie tej twarzy, no bo gdzie? Nie było internetu. No teraz, wiesz, szybko wyciągnie komórkę i zrobi mu zdjęcie i potem już będzie mógł porównywać. Więc gdzie oni się przebierają? Dalej ci bohaterowie krwawią. No w tym momencie znaleźć, zrobić im test DNA, wiadomo, to też jest do zrobienia. O odciskach palców nie wspominając, więc no trzeba, tam gdzie jeszcze utrzymują tajne tożsamości, no to trzeba trochę zawiesić niewiarę mocno.
Znaczy, szczerze mówiąc, to jest naprawdę niewiele osób, którym ta znajomość, w ogóle tożsamość superbohatera by dała aż tak dużo. Ja uwielbiam ten moment w animowanej Lidze Sprawiedliwości, gdzie Luthor trafił do ciała Flasha, Wally'ego Westa, i stwierdził, że no dobra, to w takim razie odkryje, kto jest Flashem, nie? Zdjął tą maskę i wiesz, patrzy w lustro, Wally West. Nie wiem, kto to jest.
Miałby wiedzieć. No tak, ale już na przykład, jak pomyślisz o tym Peter Parker, no to była twarz światowa przez jakiś czas, miał tą swoją firmę i raczej jest kojarzony dzisiaj. Ludzie by skojarzyli, kim jest Peter Parker na przykład. Kamala ma być ujawniona podobno niedługo, ma być jakaś akcja z tym, że ona ma być ujawniona, więc to jeszcze ciężko powiedzieć. Ale na przykład Miles, gdyby nagle spadła maska, no to
jakiś no dobra, no. Byłby popularny na studiach czy coś, no najwyżej. Znaczy, no to jest taka esencjonalna cecha już komiksów i taki trop, który pojawia się bardzo często z zasady, no bo no szczerze mówiąc, nie wiem, to w zasadzie to jakby ujawnienie tożsamości bohatera, albo wręcz przeciwnie, bardzo często jest właśnie fajnym po prostu rozwiązaniem popularnym. Pomysł z Kamalą wydaje się ciekawy nawet, bo tam wiemy jak specyficzne jest też to jej otoczenie i środowisko. To może być ciekawe, jak się zorientują, że mają swoją superbohaterkę, ale nie przywiązałem szczerze mówiąc do tego uwagi. Dobra, kolejne pytanie. Markosik. Czy oglądaliście Sex Education? Jak tak, to co myślicie? Ja nie oglądałem. Słyszałem dużo dobrego, ale nie wiem, jakoś nie... Jezu, mam tyle seriali do obejrzenia, że po prostu dopisywanie kolejnego to byłaby masakra. Wiem, że tam gra Asa Butterfield. To jest ten jeden z tych takich młodszych, powiedzmy, aktorów, na których warto zwracać uwagę. Pamiętam, że on był przypisywany do grania Petera Parkera w tym Spider-Manie z MCU. I w sumie podejrzewam, że gdyby wybrali jego, też by był całkiem dobrym kandydatem, bo gość zwykle radzi sobie naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że coś z niego wyjdzie dobrego, bo pamiętam, że kiedyś był też taki fajny młody aktor Freddie Highmore, który grał w tym bartonowskim Charlie w Fabryce Czekolady, później miał ten serial Bates Motel i grał tam młodego Normana Batesa, ale potem coś mu się kariera chyba przystopowała, więc trzymam kciuki za kolejnego w takim razie. No ale słyszałem dużo dobrego, natomiast no, nie miałem okazji obejrzeć nic. Dobra, kolejne pytanie. Docent Firozaurus. Czy jest jakiś producent w Hollywood, którego byście wymienili na lepszego? Ja bym może coś pozmieniał w Paramount. PS, ile czapek ma Oscar?
Czapek, coraz więcej. W tej chwili, ale to zależy, zakładam, że pytasz o konkretne czapki. To w tej chwili 4. Natomiast jeszcze wiem, nieduża kolekcja. Natomiast jeśli chodzi o producenta... Czy w Paramount ciężko powiedzieć na tą chwilę, to... W ogóle jesteśmy w takim momencie, że dużo się dzieje i ciężko mówić o przemyśle filmowym teraz. Wiadomo, że to pytanie zostało zadane zanim stało się to, co się stało i myślę, że to będzie, odpowiem inaczej, myślę, że to będzie bardzo dobry sprawdzian obecnie tego, jak poradzą sobie studia i będziemy wtedy widzieć naprawdę... Możemy myśleć w tym momencie o na przykład, nie wiem, producencie Sony, jak mówiliśmy o tym, że bierze do tego Marvelversu tych takich wyrobników Abramsowych. Ale to jest pierdółka. Jeżeli Rothman okaże się typem, który wyjdzie z Sony naprawdę obronną ręką, bo umówmy się, na pewno będzie trzeba pozawieszać pracę nad wieloma produkcjami, to dalej będzie uznany za świetnego producenta, świetnego tutaj szefa de facto. Więc no, mówię, akurat zły moment, żeby o to pytać, bo Nie chcę nikogo w tym momencie skreślać, jak się okaże, że potem podjął świetne decyzje wobec takiego kryzysu.
No to zdecydowanie. W ogóle pytanie, czy krajobraz się nie zmieni. Coś, co o czym też dyskutowaliśmy parę razy przynajmniej, o tym, że no prędzej czy później ten system, w jakim obecnie działa większość tych dużych wytwórni, gdzie pompowane są budżety filmów i one potem muszą przynosić jeszcze więcej pieniędzy, żeby to się opłacało. Jednocześnie taka jedna superprodukcja utrzymuje całą masę innych w ciągu roku. No to jest coś, co będzie musiało się prędzej czy później posypać, no bo nie można pompować, powiedzmy, tego w nieskończoność. Nie? Natomiast kto wie, czy sytuacja, jaką mamy teraz, nie przyspieszy tego procesu, bo w ogóle nie sprawi, że wytwórnie zaczną trochę oszczędniej podchodzić mimo wszystko do tych filmów, zaczną trochę rozważniej planować.
Obecne szacunki, pewnie o czym będziemy gadać jeszcze w przyszłych materiałach, są takie, że Hollywood straci przynajmniej 20 miliardów w tym roku na samym koronawirusie. To są ogromne pieniądze, jeżeli pomyślicie o tym, ile zarabiają generalnie wszystkie firmy razem w roku. to 20 miliardów w plecy to jest kupa forsy. No.
Wydaje mi się, że być może pojawi się po prostu albo niektóre wytwórnie w ogóle przejdą na podobny model, nie że identyczny, ale podobny, albo pojawi się po prostu w miejscu tych dużych graczy, pojawią się mniejsi, tacy jak, no jak Jason Blum na przykład, nie? Który wykombinował sobie, że można robić te filmy tanio i zarabiać na nich dużo i okazuje się, że działa. Nie zdziwi mnie to, że nie zdziwi mnie jak no, niektórzy pójdą w te ślady, nie? No bo, kurczę, no jeśli masz wytwórnię, która, taką jak Paramount na przykład, która ma, nie wiem, te dwie czy trzy marki, które jeszcze może jakoś doić, a poza tym, no, będą musieli mimo wszystko, jeśli będą chcieli zarabiać po prostu systematycznie, a będą musieli, żeby zapewnić sobie jakąś tam płynność, powiedzmy, po tych trudniejszych miesiącach, no to myślę, że będą musieli przejść na zainwestować trochę więcej w mniejsze produkcje, nie? Żeby, które będą dawać stały przychód, będzie można szybciej produkować, szybciej wypuszczać na rynek, też promować za mniejsze pieniądze, a jednocześnie wciąż liczyć na jakiś zysk, nie? Niż teraz ryzykując tym jednym projektem czy dwoma projektami na rok, że one się zwrócą. Dobra, kolejne pytanie. A nie, jeszcze jest pytanie, kogo byśmy zmienili. To ja jeszcze powiem tak, pomijając oczywiście sytuację z tą pandemią, to jeszcze to nawet gdyby wszystko było okej, okay, ja bym Alan Horna zmienił, szczerze mówiąc. To się może wydawać dziwne, no bo wiadomo, że akurat ta sekcja filmowa Disney radzi sobie świetnie, ale mam wrażenie, że tutaj by się przydała osoba, która by była w stanie tchnąć coś nowego w ten właśnie, no, samo studio Walt Disney Pictures, bo jasne, no, Marvel Studios przynosi pieniądze i tam nie trzeba nic zmieniać, Pixar przynosi pieniądze, nie trzeba nic zmieniać, no, w Lucasfilmie oczywiście tam też by się przydały zmiany, ale mam wrażenie, że dałoby radę jeszcze coś wykombinować z samym Walt Disney Pictures i nie, wydaje mi się, że oni też nie będą w stanie jechać tylko i wyłącznie na live action remake'ach i potrzebują zwyczajnie paru marek. Ja wiem, że w ogóle nie jest tak, że wiesz, że Disney zawsze miał te swoje marki i po prostu teraz im coś nie wyszło. Prawda jest taka, że no poza Piratami z Karaibów, no
to
nie jest tak, że nie jest tak, że sam Disney jakby produkował świetne filmy, na które zarabiał miliony dolarów czy coś takiego, ale wydaje mi się, że mają potencjał do tego. Mają środki, mają ogromną część rynku. Myślę, że ktoś może z ciekawszymi pomysłami i coś by z tego było.
No tak, znaczy Alan Horn to się prędzej czy później zmieni, prędzej niż później. Natomiast no to wspomniana Kathleen Kennedy jednak faktem, że no, jeśli chodzi o współpracę z reżyserami, no to nie poradziła sobie z ciężarem i to jest osoba, która powinna zostać wymieniona, jakby nie patrzeć.
Dobra, kolejny tym razem komentarz od Agnieszki Jaskaj. Karniak za spóźnienie. Okej, okay, przepraszamy. To był chyba ten moment, kiedy się przetwarzał film jeszcze. No niestety czasami jest tak, że wrzucamy film, nie wiem, z godzinę czy dwie godziny przed premierą ewentualną i od czasu do czasu YouTube nas zawodzi zwyczajnie, bo wrzucony film się przetwarza po prostu trzy razy dłużej niż zwykle, gdzie zwykle to trwa, nie wiem, z 15 minut czy nawet mniej. A zdarzały, były już sytuacje, ja miałem chyba tak z dwa razy, Oskar chyba miał z jeden, czy też z dwa, że no po prostu to trwało i trwało i trwało. I pamiętam, kiedyś utknął film na tych 95% i nie wiem, dwie godziny
chyba. To jest ta magiczna liczba, tak, dokładnie. To jest, masz, leci, dochodzi 95, a potem jak zobaczymy 99, to już wiadomo, że ruszyła. Wcześniej może stać i stać i stać i no, zgadzam się i nie mamy, bo pamiętajcie, że są dni, w których musimy nagrać materiał i tego samego dnia zwykle teraz ja muszę go jeszcze zmontować i go wrzucić. I nie możemy go nagrać jakoś super wcześnie, bo na przykład musimy poczekać, że Radek wróci, ale nawet jak nagrywamy go we dwóch, to też zresztą miałem remonty pod domem, więc też byłem ograniczony do pewnej godziny. Więc oczywiście musimy go nagrać, bo nie wiem, to nowy trailer powiedzmy, więc wiadomo, że trzeba go umówić już teraz. Więc zanim go zmontuję, zanim wrzucę, ale cały czas zwykle to jest te odpowiednie okienko. Powiedzmy, że upload leci gdzieś koło 18 po 18. Przy naszych łączach spokojnie do 19 ten film jest wrzucony na kanale. No to w tym momencie premiera jest ustawiona na 20. No to człowiek sobie myśli luz, prawda? Ale wystarczy, że z jakiegoś powodu YouTube zacznie przetwarzać to dłużej niż godzinę i już jest kaszana. No tak jak ostatnio ustawiłem na 21, ale potem okazało się, że jednak o 20:30 nawet odrobinę przetworzył, ale to była loteria, mógł równie dobrze trzymać do 21.
No, także czasami nie mamy na to wpływu, ale fajnie, jak i tak wpadacie na te premiery, które są później. No, były już momenty, kiedy właśnie musieliśmy czekać wszyscy wspólnie, aż się wreszcie film przetworzy i w sumie było sympatycznie wtedy, więc no cóż. Okej, okay. Tomek 1983. Quest, mega film, chcę takiego filmu. Quest to był ten film z Jean-Claude Van Damme,
tak? Turniej, tak? Bo to wspominałem ostatnio przy tym, o tym, że jakby... Jest jeden ze sposobów jakby kina kopanego, który od czasu do czasu jeszcze się pojawia, z tym jednym gościem, który jest lepszy od wszystkich i musi przejść przez nich i dojść do ostatniego bossa, powiedzmy. The Raid było tak skonstruowane na przykład, które odniosło wielki sukces. Przechodzimy chociażby pierwszy raid przez budynek, prawda, coraz mocniejsze badasy i w końcu boss. Ale jest ten drugi system jakby sztuk walk, który już nie jest od dawna eksplorowany, który właśnie w latach 90. szczególnie się podobał, bo wspominałem, był Mortal Kombat, był Karate Kid i był oczywiście The Quest, który do dziś zapamiętałem jako właśnie ten film. Jakby struktura tego typu fabularna kina kopanego mi absolutnie odpowiada, więc tak, róbcie więcej tego typu filmów. One nie muszą mieć jakiejś skomplikowanej fabuły czy coś takiego, ale sama idea tego turnieju dobrze przedstawiona się wydaje nudne na papierze, się wydaje odpowiednie tylko właśnie na grę komputerową, gdzie masz Here Comes a New Challenger czy coś w tym rodzaju, ale no właśnie nie. Jeżeli to dobrze zrobisz emocjonująco, to może działać. I uważam, że w latach 90. Quest działał dobrze.
Kurczę, Wejście Smoka przecież było turniejem.
Wejście Smoka było turniejem, no ale to dużo wcześniej.
Zresztą, kurczę, The Quest, o ile dobrze kojarzę, był pierwotnie, miał być nawet sequelem do Wejścia Smoka, tylko że no nie wyszło, tego więc nie trzeba było to przerobić i wrzucić tam Jean-Claude Van Damme'a i okej. Okay. Tekken filmowy był turniejem swoją drogą, co też jest interesujące, że wiesz, zawsze jak masz te adaptacje bijatyk, były też Tekken wersji anime, który też był turniejem, więc tam widzę bardzo mało kreatywnie podchodzi do tego, a może i dobrze, bo jak masz te adaptacje bijatyk, nie, które są wdzięcznym materiałem do ekranizacji pod tym względem, że tam zawsze masz ten cały zastęp barwnych bohaterów, nie? Każdy wygląda dziwnie, każdy się odróżnia od siebie, więc to jest fajnie adaptować, ale zwykle bijatyki no, mają taką fabułę, którą trudno przypisać na film, nie? Więc wydaje mi się, że zrobienie tego w formie turnieju jest najlepszym rozwiązaniem. Dead or Alive chyba też było turniejem, o ile dobrze kojarzę, więc no... Może to jest dobry kierunek ogólnie, jeśli ktoś będzie chciał jeszcze jakąś bijatykę przerobić. No czekamy na ten Mortal Kombat, nie? W produkcji Jamesa Wana. Zobaczymy, jak wyjdzie. Shimi. Oscar, zachęciłeś mnie do Shang-Chi. No to szkoda, że właśnie zatrzymali produkcję.
No niestety. Ale to pewnie właśnie przez to, że podjarałem się tą kompletnie wyssaną z palca plotką, która jest jak zawsze, hey, maybe, że to mógł być turniej.
Zdaje się, że sam reżyser był z podejrzeniem, nie? Że złapał tego wirusa, więc nie wiem, czy coś się wyjaśniło na ten temat, ale jeśli nie, no to trzymamy kciuki.
Nie liczyłbym, żeby ten film wyszedł w lutym. Tak jak planowanie. Teraz jeżeli naprawdę opóźnienia były przyczyną, dla którego Doctor Strange został się z Derricksonem, że tak powiem, to w tym momencie tam naprawdę ludzie muszą bardzo dziwnie podchodzić do tego projektu. No bo też nie ruszy planowo, umówmy się, nie ma szans, żeby ruszył planowo.
Nie, to w zasadzie, no ale wiesz, jakby to nie jest teraz problem jednego filmu, tylko całej masy produkcji, więc wszystko się po prostu przesunie w czasie, nie da rady inaczej. Okej, okay. kolejne pytanie. Gonan Parparzyńca. Okej. Okay. Cześć. Czy Conan Arona łączy się z głównym uniwersum Marvela, na przykład Savage Avengers? I czy serie te są w ogóle warte czytania? Pytanie aktualne, bo Egmont właśnie wydał. Proszę o odpowiedź as soon as possible. Pozdro. Ja czytałem ten pierwszy arc tego Conana, tylko Arona, i był bardzo fajny, więc mogę polecić. Dalej nie miałem jeszcze okazji, ale pewnie sprawdzę, bo brakuje mi tutaj tych historii o mięśniakach z mieczami w moim życiu, więc chętnie sprawdzę.
Nie łączy się. To jest zrobione w ten sposób, że jakby to jest niby ten sam Conan, ale z różnych epok. I teraz jest to Serpent War, którego nie czytałem, ale jak nie wiem, czy to już wyszło całe, jak nie, to czekam, aż wyjdzie całe. Mówię, nie jestem super na bieżąco z tym.
To jest to, gdzie jest Moon Knight, tak?
I tam jest Moon Knight. Więc na pewno to sprawdzę, jak prędzej czy później. Natomiast tam też to jest jakby trochę inny Conan. Bo cała idea polega na tym, żeby to... No jednak nie chce Aaron pisać Conana jako tego typa, który powalczył u boku Avengers, nie? Jednak
to zabrałoby. Nie chcę czytać takiego Conana w swojej własnej serii.
To by zabrało trochę od tego Conana. Więc za każdym razem, kiedy Conan pojawia się w innym settingu, to traktuj, że to jest bazowo ten sam Conan, ale bez powiązania z tymi innymi skokami Conana w inne historie. I to lepiej działa, szczerze mówiąc. Mi się na przykład Savage Avengers do tej pory podoba. Savage Avengers czytam cały czas na bieżąco i dalej mam kupę frajdy z czytania tego, więc jak najbardziej.
Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Conana, ale jakbym miał się właśnie brać za jakąkolwiek jego serię, no to głównie po to, żeby no, to była seria, wiesz, Conana, nie? Z tymi wszystkimi charakterystycznymi elementami. Chyba, że jakiś twórca miałby jakiś ciekawy pomysł na to. Natomiast występy jakieś gościnne tej postaci, czy jakieś crossovery są spoko, ale wiesz, nie chcę, żeby to wpływało na tą główną serię, nie? W ogóle to jest dobre podejście przy, myślę, wielu postaciach. Dobra, docenić Firozaurus. Przez zamknięte kina i zarazem, okej, to czytaliśmy w trakcie, pamiętam, odpowiadaliśmy na to na czacie, ale odpowiem jeszcze raz. Przez zamknięte kina i zarazem dopadły mnie myśli samobójcze. Dzięki wam żyję i nie stałem się skończonym świrem. Jakieś pomysły na poprawę humoru? No to tak jak odpowiadaliśmy tam, tak całkiem serio, są odpowiednie instytucje, do których się można zgłosić i nie ma co bagatelizować, jeśli ktoś ma tego typu myśli i po prostu źle się ze sobą czuje, to myślę, że nie ma absolutnie żadnego wstydu, żeby poszukać profesjonalnej pomocy i są ludzie, którzy są wykwalifikowani do tego, żeby ci pomóc.
Nie bądźmy tutaj coachami, jakby ja nienawidzę tego po prostu. Nie ma nic gorszego w momencie, w którym człowiek jest przygnębiony i źle się czuje, jak ktoś, kto do niego podchodzi i mówi mu spoko, nie martw się, w ogóle nie martw się, to jest to najgorsze słowo, które jest... Ja rozumiem, że intencje są dobre za tym, co ta osoba mówi, ale to nigdy nie działa. To naprawdę nigdy nie działa. I mówię, ja mam pewne doświadczenia z tym w swoim życiu i powiem wam, że to absolutnie nie działa w żaden sposób, więc jeżeli tak, to albo szukać profesjonalnej pomocy, albo innego rozwiązania, ale nie sugerujcie się jakimiś właśnie, jakbyś nie martw się, stary, głowa do góry, obejrzyj ten film i będzie lepiej, czy coś w tym rodzaju, nie?
Inni mają gorzej.
Inni mają gorzej, panie, jest dobrze, więc nie, są różne powody, dla których różne osoby wpadają w takie, a nie inne stany zdrowotne, umysłowe i tak dalej, i jakby nie ma co tego bagatelizować, więc no, ja mogę ci powiedzieć, jeżeli w jakikolwiek sposób ci pomagamy, to jest super, naprawdę, to jest wspaniałe, jeżeli przez to czujesz się lepiej, natomiast no, cały czas nie będę osobą, która będzie ci udzielała fachowych porad, bo nie jestem specjalistą i to byłoby nieodpowiedzialne z mojej strony.
No, nie chcę zaszkodzić jeszcze, nie? Tym bardziej. No, ale ponownie, tak jak Oskar powiedział, jeśli oglądanie naszych filmów sprawia ci przyjemność i się czujesz lepiej, super. Nam jest miło z tego powodu, że naszym gadaniem robimy cokolwiek dobrego, nie? I jeszcze raz komentarz od tego samego autora. Jakby co, to nie myślę już o zabiciu się. To dobrze, natomiast jakby i tak przemyśl tutaj kwestię tego, czy może by nie poszukać pomocy. A tak by the way, to jaki macie stosunek do roleplayów, na przykład przy Dungeons and Dragons? Dla mnie to ma swój urok, zwłaszcza w związku. Czy chodzi o roleplaye przy Dungeons and Dragons, bo...
Ja do końca nie rozumiem pytania. I w związku z... Z kimś, w związku z czymś?
Jest emotka z buziaczkiem po związku, więc zakładam, że chodzi o związek jakiś romantyczny.
Okay.
Natomiast roleplaye tak, jak najbardziej można stosować w związkach tutaj. Natomiast nie wiem, czy to ma związek z Dungeons & Dragons.
Właśnie nie do końca rozumiem, czy chodzi o roleplay w związku, czy roleplay na zasadzie takim, że fajnie się gra, jak ty i twoja druga połówka gracie w RPG, czy stosujecie roleplaye w innych okolicznościach, że tak powiem.
Ja też nie. Możesz uściślić ewentualnie, albo może nie. W każdym razie, jeśli ktoś lubi, proszę bardzo, myślę, że na pewno fajne urozmaicenie. A propos, jestem bardzo zadowolony, bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, gramy w Original Sin cały czas, 2, i udało mi się doprowadzić do płomiennego związku między Fejnem a Red Princem. I właśnie jestem na świeżo po ich upojnej nocy, która była bardzo drobiazgowo opisywana, jak ten wielki jaszczur się...
Ze szkieletem,
tak. Bardzo, bardzo dobrze się bawili. Okej, nie będę tą samą osobą za wcześnie. Dobra, przejdźmy dalej. Michał L. Teraz Michał napisał tak. Pytanie dam w komentarzu lub na czacie. I dotarłem do tego pytania, ale zanim może do niego dotrę, to kurczę... Generalnie my nie mamy nic przeciwko temu, nie mielibyśmy nic przeciwko temu, jeśli próbowalibyście obejść te durne ograniczenia na ileś tam znaków przy tych superchatach. Natomiast po pierwsze, jeśli każdy będzie robił coś takiego, że będzie mówił, okej, jakby co, to ja tutaj mam superchat, ale pytanie będzie w komentarzu albo na czacie, to będziemy mieli potem problem, żeby docierać do tych pytań. Z jednym to nie jest jeszcze problem, ale jeśli na przykład, każdy będzie tak robił, no to zrobi nam się problem i będziemy odpowiadać na to dużo dłużej. A po drugie, jeśli nie każdy tak będzie robił, no to wtedy nie każdy będzie miał tutaj równe szanse, tak? Jedna osoba będzie mogła zadać długaśne pytanie, a inna będzie musiała się zmieścić w tym głupawym limicie. Jeśli YouTube dałby nam możliwość ustalić, ile przy każdym superchacie na przykład jest znaków, pewnie ustalilibyśmy wszędzie taką samą, no bo co za różnica, jak długie jest pytanie. I tak te wpłaty są dobrowolne, sami sobie ustalcie, ile chcecie rzucić przy tym superchacie. No ale nie daje nam, więc musimy się stosować do tego.
Tym bardziej, że chociaż staramy się być na wszystkich premierach, przynajmniej żeby jedna, dwie osoby były, to mimo wszystko nie zawsze jest to możliwe, dlatego że premiery są codziennie właściwie, a no jakby nie patrzeć, często nagrywamy, na przykład teraz o odpowiedniej godzinie. Widziałem, że akurat w tym momencie widziałem, Marta zagląda na premierę, więc ktoś tam jest, ale może się zdarzyć dzień, w którym nikogo z nas nie będzie na takiej premierze. Generalnie chcemy tego uniknąć, ale mówię, nie możemy zagwarantować, że na 100% zawsze będziemy. No i wtedy dojście już do tego jest kompletnie kłopotliwe, bo hej, widzimy super chat, ale nie mamy pojęcia, że przy okazji padło pytanie. Wtedy nic nie wiemy, widzimy tylko super chat. A no mówię, nie zawsze będziemy w stanie to robić, więc miejcie to na uwadze.
Jeśli nas nie ma, no to wtedy proszę się słuchać moderatorów. Chyba jest jeden moderator aktualnie, Szymon, który też jest adminem na grupie. Jeśli ktoś jeszcze z grupowiczu będzie chciał tutaj modować, no to niech się odezwie. I wtedy, jeśli ktoś z was będzie chciał się zająć tutaj, powiedzmy, moderowaniem dyskusji, no to będziemy również wdzięczni. W każdym razie, chcemy zaglądać też między innymi dlatego, żeby tam porządek panował, bo przy niektórych kontrowersyjnych tematach bywa różnie, ale generalnie jest bardzo spokojny, więc w sumie spoko. Zresztą widzieliśmy już wielokrotnie, że nawet bez naszego udziału tutaj odwiedzający te premiery sobie świetnie radzą, po prostu gadając między sobą, co nas szczególnie cieszy. Okej, dobra, to przejdźmy w takim razie do tego pytania Michała. Skoro mówiliście mój czat, zanim go napisałem w filmie, pewnie odpowiedzieliśmy już na coś w materiale, na co chciałeś zapytać, z pytaniem o Disney+, pozwólcie, że poszerzę go ciut. Myślicie, że koronawirus zmieni jakoś znacząco tę usługę? W sensie będą jakieś działania typu przyspieszenie premiery platformy, udostępnienie ostatnich filmów z magazynu, zmiany w oryginałach? No już chyba Frozen 2 wcześniej się pojawi w bibliotece Disney+, w związku tutaj z miłym gestem Disneya, żeby udostępnić ten mega chujowy film osobom, które siedzą w domu.
Ale generalnie to brzmi jak najbardziej. Im dłużej będzie trwała pandemia, im dłużej będzie ten taki stan zamknięcia, no wiemy, że w tej chwili, kiedy to nagrywamy, Stany są zamknięte na 30 dni na przykład, ale zamknięte na zewnątrz. Jeszcze nie wprowadzili tak rygorystycznych zamknięć jak u nas na przykład, gdzie po prostu ludziom się sugeruje, żeby siedzieli w domu. A to nadejdzie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Stany to nie jest jakaś super... To nie jest super kraj, gdzie ludzie nie będą musieli uważać na takie rzeczy. Oczywiście, że do tego dojdzie. Więc w Stanach jeszcze będzie dużo gorzej, zanim będzie lepiej. A ponieważ jest to główny rynek dla Disney+, to oczywiście, że będą kombinować z tym. Tak jak mówiliśmy, czy Black Widow mogłaby się pojawić na Disney+, jeżeli pandemia będzie dalej tak rąbała, jak rąbi obecnie? Pewnie, że tak. Czy może być przyspieszone w innych krajach? Nie wiemy, jak wyglądają umowy tutaj niestety, ale myślę, że w tym momencie Disney zrobi wszystko, żeby tę sierpniową datę przyspieszyć. Myślę, że już tam mądre głowy pracują, nawet żeby o jeden miesiąc to przepchnąć, to na tym etapie to jest dla nich super, bo wtedy mogliby, powiedzmy, na początek lipca przepchnąć Disney Plus i na przykład Black Widow przepchnąć na ten termin, boom, i wtedy już otwierają ją na wielu rynkach. Ale na 100% będzie się to zmieniało. Czy to nie tylko Disney Plus, myślę, że i Netflix zrobi jakieś konkretniejsze ruchy zaraz. Nagle odkupią prawa do czegoś, do czego nie mieli wcześniej, czy coś w tym rodzaju. Ale tak, streaming będzie bardzo poważnie dotknięty, na dobre czy złe, koronawirusem.
Tak, no wiadomo, że jak to bywa w kapitalizmie, nawet tego typu sytuacje jak właśnie wybuch epidemii, no są okazją dla różnych firm, żeby zarobić więcej albo zyskać właśnie wizerunkowo albo zrobić coś. I czasami to się odbywa zresztą z korzyścią także tutaj, także i dla użytkowników, więc to są te lepsze sytuacje. Więc też nie zdziwi mnie to, jak któraś z platform na przykład pójdzie na jakiś radykalny ruch i na przykład, nie wiem, udostępni wszystkim swoją platformę na 2 tygodnie czy coś za darmo, nie? Żeby zwyczajnie, żeby wiesz, no wiadomo, że to będzie ogromna korzyść wizerunkowa dla takiego Netflixa, czy HBO Go, czy coś takiego, a jednocześnie myślę, że no też ludzie, którzy siedzą w domach, faktycznie na tym skorzystają.
A kto potem wie, ile na przykład właśnie nie przybędzie.
Ile osób, którzy skorzystają z tego darmowego okresu, potem nie zostaną, wiesz, z tą firmą, bo po pierwsze, może się przekonają do biblioteki albo do samej usługi, a po drugie, no będą wolały trzymać z tą firmą, która im też takim gest, powiedzmy, okazała, nie? Więc
myślę, że można oczekiwać ruchów. I będzie dużo bardziej niż obecnie, gdzie mówisz Frozen, to jest początek, ale myślę, że zobaczymy dużo więcej rzeczy. Tym bardziej patrząc na to, co się dzieje z obecnym kinem i z tym, że sporo premier jest przesuniętych, sporo rzeczy jest wstrzymanych. No, jakoś trzeba dawać ludziom rozrywkę i to będzie, myślę, że póki co prominentny sposób.
Ja nie wiem, jak będzie wyglądało w ogóle robienie, nie wiem, rankingu najlepszych filmów pod koniec tego roku, jeśli na jesieni nagle te premiery wszystkie nie walną, a pewnie nie walną, więc... Wow, właśnie montuję moją topkę z poprzedniego roku i to oczywiście pisałem ją i nagrywałem jeszcze długo zanim pojawiła się taka sytuacja, jak jest teraz, więc tam na koniec jest, no miejmy nadzieję, że rok 2020 będzie ciekawszy tutaj pod względem premiery.
Ciekawszy będzie.
Wiem, że to co najciekawsze to już się wydarzyło w tym roku, to teraz już zostanie nam zbieranie resztek pewnie.
Podsumowanie box office z tego roku będzie też...
No,
bo
no.
Nie będziesz w stanie w ogóle wyciągnąć wniosków na przyszłe lata, jeśli chodzi
o te wszystkie filmy, które nie wszystkie, ale wiele filmów, które obstawialiśmy, że będą gdzieś tam w czołówce, nie wyjdą w ogóle albo nie wyszły, albo będą przesuwane, być może w końcu na jesieni za premierą ją zobaczymy, ale nawet jeśli będą miały premierę na jesieni, być może zarobią mniej,
może recesja walnie i ludzie
tak, taki film
pieniędzy.
Jak Onward, po którym też się spodziewaliśmy, że zarobi dużo pieniędzy, też stracił na wirusie, więc no to będzie Bad Boys na pierwszym miejscu, tak? Potem nie wiem. się okaże, że ten Sonic będzie tam w pierwszej dziesiątce i to jest myślę...
Okaże się, że te całe Harley Quinn to jeszcze całkiem nieźle na tym wyszli.
Tak.
Bo będzie na końcu kto stracił najwięcej i okaże się, że Harley Quinn Birds of Prey to będzie ten film, który stosunkowo mało stracił, więc na tle innych filmów jest całkiem udany w tym roku.
No. Z tymi dodatkowymi wpływami, a jak pojawi się na streamingach i tak dalej, to bardziej masolidnie.
Na HBO Go zaraz będziesz miał.
Ja myślę, że oni będą naprawdę zadowoleni z wyniku tego filmu. Pewnie. Tutaj paradoksalnie. Dobra, Agnieszka Askej, Zawina i Sympatii. Okej, okay, to wczoraj nagrywaliśmy o Winie, publikowaliśmy na materiał, super. Mam nadzieję, że tutaj Sympatia jest równa uwielbieniu do Wina w takim razie. Bzymek, rozumiem, że to jakiś błąd w wyniku, bo kojarzy Bzymka, chyba, że to, nie wiem, Zły brat bliźniak czy coś takiego. Hej, zgodnie z poleceniem Adama przeczytałem Wonder Woman, Rookie i Azzarello. Powiecie coś jeszcze przed filmem? Czy polecicie coś jeszcze przed filmem? Ja nie znam się za bardzo na Wonder Woman, nie przypadam jakoś za tą samą postacią, natomiast zdarzyło mi się czytać różne komiksy i po pierwsze Greg Rucka miał 2 rany, więc upewnij się, czy przeczytałeś oba. Ten wcześniejszy był z tego co wiem dużo lepszy. Gay Simon miała ran w Wonder Woman i ja go nie czytałem, ale też słyszałem sporo dobrych rzeczy o nim, natomiast z rzeczy, które...
G. Willow Wilson pisała chyba, jak odeprzeszła?
Ostatnio, tak, zanim... Teraz Steve Orlando chyba to pisze, czy ktoś? Ale pisała zaraz, niedługo przed. A teraz Mariko Tamaki będzie pisać, o ile dobrze kojarzę, więc podejrzewam, że też będzie warto się zainteresować. A z takich rzeczy, które przeczytałem i mogę polecić, no to z Wonder Woman Earth One z Granta Morrisona i Janika Paquet, które... I to jest specyficzny komiks, bo jak pewnie wielu z was wie, Earth One no to jest taki... No nie wiem, Ultimate Comics powiedzmy. Bierzemy esencję postaci i ją nawet nie uspółcześniamy, ale po prostu przedstawiamy ją w trochę inny sposób, taki bardziej właśnie współczesny. I Morrison poszedł w inną stronę, jakby wziął te cechy charakterystyczne Wonder Woman, ale nie tej współczesnej Wonder Woman, tylko tej jeszcze ze złotej, czy ze srebrnej ery komiksu bardziej. Więc jest tam masa takiego dziwnego napięcia seksualnego, tego bondage'u, tych wszystkich takich rzeczy, które wydawało się bardzo dziwne, kiedy jeszcze oryginalny twórca Wonder Woman ją pisał. I udało się to zaadaptować tak i wpisać w tą mitologię Wonder Woman, że to działa, więc myślę, że warto. Chyba dwa tomy są obecnie na rynku i można się zainteresować.
Czytałem początek ranu tego właśnie Jubilee Wilson, był niezły, ale z jakiegoś powodu może wtedy bardzo redukowałem komiksy i nie czytałem dalej, ale z pierwsze 5 zeszytów i koncept był bardzo fajny o tym, jak bogowie próbują się na nowo zdefiniować. Całkiem było nieźle.
No dobra, i drugie pytanie od Bzymka. Od czego zacząć Marvel Ultimate? Czy są jakieś dobre punkty startowe? Jakieś serie, które warto? No myślę, że są dwie opcje. Albo po prostu od początku, od startu tych serii, kiedy tam na początku lat 2000 wychodziły. Ja myślę, że ze względów historycznych to można sobie sprawdzić.
Avengers, czyli Ultimate, to jest tak, będziesz tak, wiesz, miał dziwny dysonans czytając to, bo automatycznie znienawidzisz wszystkich. Czytasz to i tam po prostu... Jeden gorszy od drugiego jest wśród nich.
No, natomiast ja nie cierpię tych Ultimates właśnie, tych pierwszych... Dwa pierwsze tomy, no to oczywiście są... Ja ich nie lubię, ale one jednocześnie mają ogromną grupę fanów i masa osób je lubi i one są też... pisane i przede wszystkim rysowane w taki specyficzny sposób, że wyglądają jak film praktycznie, jest masa takich, wiecie, wielkich rozkładówek, jest masa takich szerokich kadrów, wszystko wygląda tak bardzo, bardzo cool. Jeśli ktoś lubi, no to można, natomiast no trzeci, Ultimate 3 to jest w ogóle szrot, nie warto, chyba że dla beki. Potem jest Ultimatum, oczywiście ten event, który jest słynny z tego powodu, że tam wybijają połowę tego uniwersum po prostu od tak. Dla jakiejś bzdurnej fabuły o tym, jak Magneto próbował odwrócić po prostu bieguny.
Tak.
I zalać ziemię. A po Ultimatum moim zdaniem dopiero zaczyna się robić ciekawie, bo przez to, że tam połowa tego uniwersum nie żyje, a w Ultimate jest tak, że jak ktoś umrze, to umiera na amen i nie wraca w większości. Peter Parker na chwilę wrócił, ale na szczęście nie pociągnęli tego. Zaczyna to uniwersum wyglądać kompletnie inaczej. Pojawiają się nowi antagoniści, pojawiają się nowe zagrożenia. Przede wszystkim jest ten moment, kiedy Reed Richards, który tam jest młodszy i trochę dziwniejszy niż ten z oryginalnego uniwersum, na skutek pewnych wydarzeń trochę mu odbija i staje się wilanem i jest świetnym wilanem.
I to jest ten wilan, którego przyniesie i do tej pory jest wilanem w głównym uniwersum, bo tak dobrze im wyszedł. To te dwie postacie, Maker i Miles, które wiadomo, że wyszły tak dobrze, że nie można było ich z nich rezygnować pomimo...
On się pojawia właśnie w serii Ultimate Comics Ultimates i to warto sobie zobaczyć. To pisał Jonathan Hickman zresztą, więc jeśli ktoś na przykład czytał Secret Wars Hickmana i Avengers New Avengers, to Ultimates też jest takim dobrym, powiedzmy, czymś, co fajnie służy jako wstęp do Secret Wars. Ale ogólnie to jest fajna seria z fajnymi pomysłami.
Wspomniało mi się z Ultimates Antonio Stark, który miał guza.
Który gadał i
tak. To pomysły czasami
tak głupie, że aż fajne. No. I nie, szczerze mówiąc, to Ultimatum, myślę, że po prostu warto zacząć te serie, które wtedy wychodziły. Ultimate Comics Spider-Man z Milesem, Ultimate Comics Ultimates, Ultimate Comics, nie wiem, co tam jeszcze było. Nie pamiętam, co tam wychodziło. W każdym razie i sprawdzić sobie, bo mówię, tam po prostu naprawdę fajni scenarzyści. Chciałbym powiedzieć Brian Wood, ale to jest trochę personalna grata w tym momencie, więc może nie będę polecał, ale właśnie Jonathan Hickman, Nick Spencer i sama masa bardzo fajnych scenarzystów tam w zasadzie miała poletko do robienia, kombinowania i robienia dziwnych rzeczy i myślę, że w większości to się opłacało. Nawet jeśli te same serie nie były super dobre, to były ciekawe. No i tam jest ten fajny event właśnie Divided We Fall, United We Stand, gdzie jest wojna w USA, domowa, gdzie się ścierają różne siły i można sprawdzić. Ja nie jestem fanem tego początku Ultimate, ale to myślę, że to jest kwestia tego, że to już jest poprzednia epoka, nie? Te czasy, które wtedy były cool, a teraz się wydają trochę lamerskie.
Ja w ogóle nie znoszę pierwszych tych Ultimates. I to tak jak mówiłeś swego czasu, że tam wszystko jest od Super Soldier Serum. Hulk to po prostu eksperymentował na sobie Banner. z serum super żołnierza i tak się zrobił Hulk, powiedzmy.
No i kurde, X-Men tam powstali przez X-Men serum super żołnierza. I no, przez to, że na początku, jak ta seria się zaczynała i kto ją napisał? Frank Miller ją pisał. Nie Frank Miller, ten, Mark Miller ją pisał.
Mark Miller pisał. Tak.
Mark Miller pisał też tych Ultimates oczywiście, te tak, dwa pierwsze rany, powiedzmy, dwa pierwsze tomy. Więc łatwo poznać, że to Mark Miller, bo wszystko jest takie po prostu rozbuchane i mega dramatyczne i takie bardzo dużo eksploatacji jest. I X-Men się zaczynają właśnie jak taka, jak standardowi X-Men, tylko bardziej. Chodzą te sentinele po ulicach i w ogóle depczą mutantów po prostu, zabijają ich po prostu, jak ich widzą.
Nielegalnie, tak.
I to wszystko działa mniej więcej tak, jak właśnie taka podkoloryzowana wersja normalnych mutantów. Ale to kompletnie nie działa przez to, kiedy wiesz, że oni są nie są w naturalnym stopniu ewolucji, tylko są ofiarami eksperymentów, więc coś, co zawsze odróżniało X-Men od innych, powiedzmy, superbohaterów w normalnym uniwersum Marvela, tutaj nie ma tego rozróżnienia w zasadzie żadnego, więc no nic. No ale po Ultimate kombinują, tam z kolei robią sobie swoje własne państwo, co jest ciekawe na swój sposób, bo widzę, że tutaj Hickman do tego wrócił w pewnym stopniu. No dobra. Dalej, Maja Agdan. Jejku, żebyście tylko się nigdy nie zamknęli. Nie, no nie planujemy. W sumie im więcej siedzimy w domach, tym mniejsza szansa, że się zamkniemy, więc na ogół mam pytanie, ale dziś jestem smutna, więc sam pieniążek. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na wirusa. To również się trzymaj ciepło i też uważaj na wirusa. I w zasadzie no, wszystkim naszym tutaj widzom i słuchaczom możemy polecić, żeby siedzieli w domu i uważali na wirusa. Myjcie ręce i nie zbliżajcie się do osób, które są chore i no, uważajcie.
Znaczy, ja rozumiem, że ludzie mogą mieć depresyjne ogólnie stany ze względu na koronawirusa i to, że co chwila dowiadujemy się o tym, że kolejna osoba umarła, ale to tak kompletnie niefilmowo. Wczoraj była całkiem ciekawa informacja o tym, że z Brukseli całkiem fajne pieniądze popłyną do różnych krajów w kwestii tego, żeby z koronawirusem walczyć, więc może niedługo już okaże się, że będzie przynajmniej lżej pod względem jakby tych dramatów szpitalnych chociażby, które słyszymy, więc ja staram się patrzeć na to takie optymistyczne rzeczy, które nas może czekają jeszcze.
No, atmosfera jest jaka jest, ale to też w dużej mierze zasługa, wiesz, mediów i tego, że jesteśmy w zasadzie atakowani z każdej strony informacjami na ten temat, nie? Mimo wszystko jakby dostęp do informacji jest ważny, ale w momencie, w którym tych informacji jest tak dużo i z każdej strony dostajemy te, no, czasami dramatyczne informacje, to jednak bardzo wpływa na nastrój, nie?
Tylko, że z drugiej niektórzy właśnie to bagatelizują, mówiąc, że była świńska grypa i tak dalej. No przepraszam, ale przynajmniej za naszego życia nie było drugiej takiej sytuacji. Nie było tak nagle, że musieliśmy zostać w domach, czy coś w tym rodzaju, że na taką masową skalę zamykano różne placówki. No jasne, informacje informacjami, ale jednak nie przesadzajmy. To jest wyjątkowa sytuacja.
No, zdarzyło nam się, kurczę, w tych naszych niedługich jeszcze żywotach przeżyć parę takich definiujących pokolenie wydarzeń, nie? Od ataku na World Trade Center przez Smoleńsk, teraz tutaj ta sytuacja. No będziemy mieli co opowiadać wnukom, nie? Jeśli dożyjemy. Miejmy nadzieję, że w tym samym gronie dożyjemy. Dobra, i jakiś czas temu, dwa ostatnie pytania, jakiś czas temu do bonusu wysyłał nam pytania Fanboy Arrowverse. Powiedzieliśmy wtedy, że dwa nie do końca się nadają. To w sumie zróbmy przysługę i obgadajmy je teraz, bo to są pytania, które w sumie dotyczą rzeczy, które się aktualnie dzieją, powiedzmy. Więc po pierwsze, w 2021 roku pojawi się Netflixowa serialowa adaptacja Avatara, The Last Airbender, nie tego oczywiście od Camerona, nie? Jeśli oglądaliście oryginał, to czekacie na pokazanie lepszej wersji niż ta M. Night'a Shyamalana? No ja myślę, że to nie jest wysoko zawieszona poprzeczka.
Ja nie oglądałem
to najlepszy serial animowany, więc żeby nie zajechali.
Ja nie oglądałem tego filmu w końcu, ale dużo o nim wiem, dużo o nim słyszałem, dużo o nim czytałem, szczególnie od fanów ogólnie, w sensie nie fanów tego filmu, tylko fanów materiału źródłowego. No,
jak spotkasz fana tego filmu, to ja myślę, że trzeba go zakonserwować i gdzieś postawić na piedestale, bo to będzie rzadsze niż Yeti.
Tak.
Ja w ogóle mam wrażenie, że z tego typu adaptacjami jest największy problem, przez to, że no ta kreskówka ma ogromny following, ma masę tutaj wiernych fanów, jest bardzo lubiana i I teraz jak zrobić adaptację? Albo robisz to samo, żeby fani byli zadowoleni, ale wtedy po prostu dostajesz to samo i to zawsze będzie gorsze, no bo jest tylko odtworzeniem animacji. Albo robisz tam, wprowadzasz tam jakieś nowe rzeczy i modyfikujesz to pod adaptację, co w teorii jest lepszym rozwiązaniem, bo może dać lepszy produkt, no ale to się od razu spotyka tutaj z niechęcią i protestami i tak dalej, więc... Ja rozumiem, czemu adaptują Awatara, no bo wiadomo, że będzie zainteresowanie z tym związane, ale z takiego kreatywnego punktu widzenia trochę nie widzę mimo wszystko sensu, bo mówię, to bardzo wiąże jednak ręce twórcom, kiedy się mierzą z czymś, co w innym medium po prostu jest tak bardzo uwielbiane. I wydaje mi się, że jasne, zawsze można zrobić fajną adaptację, zawsze można dodać coś ciekawego, zawsze można przetworzyć to w jakiś sposób, żeby powiedzieć coś nowego, ale w klimacie, w jakim jesteśmy teraz... I nie mówię oczywiście o sytuacji tutaj, tak. Mówię ogólnie o tym, jak fani i społeczność internetowa i w ogóle ludzie podchodzą do adaptowanych rzeczy. No to jest proszenie się o kontrowersje i niechęć, nie?
Ale Mnight też nie był najlepszym wyborem do tego typu projektu.
Nie, to był najgorszy wybór, prawdopodobnie.
Tak lekko mówiąc.
No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie w takim razie od Fanboy Arrowverse, takie tutaj troszkę bardziej ogólne. Dlaczego uważacie, że o popkulturze na YouTube powinni się wypowiadać także fani, a nie profesjonaliści z wykształceniem? No to gadaliśmy o tym, zdaje się, przy Q&A, którymś czy coś takiego. W sieci są głosy, jak miałam na Filmwebie, że oglądanie rozmów fanów to strata czasu. Co o tym sądzicie?
Ja w ogóle jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że żyjemy w czasach, w których parę rzeczy stanęło na głowie. Mianowicie, jak mówisz o badaniach naukowych, na przykład kwestii zmian klimatycznych, to wiadomo, ci naukowcy to tam gadają, tu my wiemy lepiej.
Ja widzę, że przecież zimno jest.
Ja widzę, ja tu na swoje chłopski rozum rozumiem i tu wiesz, nie ma co słuchać.
Najniższą temperaturę zanotowali gdzieś tam, więc nie ma.
Kiedy mówimy o badaniach naukowych, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, ludzi, którzy używają specjalistycznych sprzętów ze specjalistycznym wykształceniem, którzy wiedzą, jak to sprawdzić i tak dalej. Tak samo z chorobami i tak dalej. Jak wiesz, jak mówisz
to, że to są badania, które są dostępne.
Tak.
Każdy, kto ma odpowiednią wiedzę, umiejętności, sprzęt, zaplecze i tak dalej, może je podważyć, tak?
Tak,
i to też nie jest, wiesz, wiedza
tajemna. I tam są dokładnie podane, metodologia jest podana i tak dalej. To nie jest tak, że nie wiem, ktoś sobie to wymyślił. To wszystko jest dokładnie opisane. Czy, nie wiem, kwestia szczepionek, gdzie oczywiście nikt nigdy nie znalazł żadnej korelacji pomiędzy szczepionkami i autyzmem, ale wiadomo, wiemy lepiej. O płaskiej ziemi nie wspomnę.
Sąsiadka mówiła, że jej siostra znała kogoś, kto
dokładnie
zachorował od razu, jak wziął szczepionkę.
Więc w tego typu rzeczach, wiadomo, chcemy keep it real, chcemy tell you how it is i w ogóle. A z drugiej strony, kiedy patrzymy na absolutnie subiektywne dzieła popkultury, gdzie wiesz, nawet poeci, gdzie tutaj zacytuję, gdzie Wiesława Szymborska, która mówiła zawsze o swoich wierszach i o tym, jak absurdalne jest to, że trzeba było je pod klucz na przykład pisać na maturze, bo ona sama mówiła, żeby każdy interpretował tak, jak czuje, kiedy czyta ten wiersz. Jeżeli dla jednej osoby ten wiersz będzie o dorastaniu, a dla drugiej o problemach z jego dzieckiem, to każdy zinterpretuje go na właściwy swój własny sposób i tak samo jest z każdym dziełem popkultury. Kiedy nie ma czegoś takiego jak specjaliści, mogą być specjaliści od języka, mogą być specjaliści tacy, którzy ci powiedzą dokładnie, jak ta scena została nakręcona, dlaczego ten kadr jest ciekawy, dlaczego był trudny do nakręcenia, dlaczego oświetlenie tutaj działa świetnie. Jasne, są specjaliści, którzy ci mogą o technicznych sprawach na przykład powiedzieć, ale nie ma czegoś takiego jak de facto specjalista od jakości filmu. Nie ma, to nie istnieje, nie da się tego zmierzyć, bo to po raz kolejny jest subiektywne dzieło, więc ja jestem naprawdę w szoku. Żyjemy w czasach, kiedy o rzeczach, które da się zmierzyć naukowo i które można próbować naukowo podważać, mówimy, nie dowierzamy im, a z kolei o rzeczach, które są subiektywne, chcemy mieć specjalistów, którzy powiedzą dokładnie, jak jest. No. A więc to jest absurd, ale...
Czy jasne, nie? Też warto podkreślić, że jak najbardziej da radę mówić o popkulturze i o kulturze w sposób naukowy, nie? Analizować ją w sposób naukowy na bazie tutaj tej powiedzmy wiedzy, jaką mamy do tej pory. Rozkładać to na czynniki pierwsze i tak dalej, i tak dalej. No to jest osobna kwestia, nie? Że jak najbardziej warto i można się z tego czegoś dowiedzieć i fajnie, że są ludzie, którzy też na YouTubie próbują to robić. I nie wiem, jeśli tego typu głosy stoją po prostu w opozycji do tego, by jakby zwrócił uwagę na to, że być może tego typu treścią przydałoby się więcej uwagi, no to jakby to wydaje mi się, że nie ma sensu wrzucać pod, wiesz, pociąg tę drugą grupę, nie? Jakby, no, znaczy tak, po pierwsze, my jak sobie gadamy o różnych rzeczach, to z jednej strony są to jakieś subiektywne nasze odczucia, ale z drugiej strony no też jednak przekazujemy jakąś tam wiedzę tutaj wiesz, gadając o, nie wiem, rynku i o Hollywood. I to nie jest wiedza, którą, wiesz, którą sami tutaj zbadaliśmy i po prostu wyciągnęliśmy wnioski. Czasami, być może na jakimś ograniczonym stopniu, ale to są też rzeczy, które my wyczytaliśmy gdzieś w dużo bardziej fachowych miejscach, w tych wszystkich tutaj ośrodkach pokroju Deadline, Hollywood Reporter i tak dalej, od dużo lepiej poinformowanych ludzi, którzy siedzą w tym biznesie od dawna. I generalnie przekazujemy to dalej, nie? Przez to, że zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z was, a wręcz powiedziałbym, że większość z was nie ma czasu na to, żeby samemu siedzieć i czytać jakieś artykuły, samemu selekcjonować newsy i tak dalej, no to my odwalamy tę robotę trochę za was, nie? Jakby ściągamy informacje i czasami komentujemy to przez nasz pryzmat, ale staramy się to zaznaczyć, kiedy mówimy to coś, co według nas się wydaje, a kiedy przekazujemy coś, co jest wiesz, od jakiegoś pewniejszego źródła. To jest jedna kwestia, że wydaje mi się, że i tak jakby słuchanie nas na przykład, to jest jasne, z jednej strony słuchanie po prostu fanów, ale z drugiej strony no staramy się coś tam też jednocześnie przekazać, nie? A druga kwestia jest taka, że ja za bardzo nie widzę sensu w argumentacji, że słuchanie rozmów fanów to jest strata czasu, w sensie, czy osoba, która to napisała czy powiedziała, nie wiem, nie rozmawia ze znajomymi nigdy o filmach, nie rozmawia, nie wiem, ze znajomymi o rzeczach, które widziała albo co uważa na jakiś temat, bo to też funkcjonuje na tej zasadzie, że zwyczajnie my sobie rozmawiamy o jakimś filmie, albo rozmawiamy o jakimś newsie, o jakichś innych rzeczach. I osoby, które nas słuchają, po prostu słuchają, no, zapoznają się z innym punktem widzenia, zapoznają się z jakimiś opiniami. Dokładnie na tej samej zasadzie polega, nie wiem, gadanie w jakiejś grupie ludzi, nie? Więc nie bardzo rozumiem, jakby... Trzeba być konsekwentnym i wtedy zrezygnować zupełnie z jakiejkolwiek luźnej rozmowy o popkulturze.
To mi się kojarzy z tym, jak kiedyś mówiliśmy o recenzjach na przykład. Jak ktoś podważał, że recenzje są nieistotne i oczywiście jeden argument to był taki, najlepiej pójść i samemu zobaczyć, to jest kochany argument. I kiedy oczywiście wtedy wchodziliśmy głębiej, mówiliśmy, no ale przecież nie chodzisz na wszystkie możliwe filmy. No i wtedy była ta opcja, że z jednej strony na przykład idziesz po trailerze, czego nigdy nie polecam, bo to jest to znaczy, że ufasz korporacji po prostu bezwzględnie, która tworzy dane filmy, ale z drugiej strony pojawia się ten argument, no właśnie, bo znajomi mi mówią czy coś w tym rodzaju, de facto właśnie słuchasz recenzji, ustnych recenzji swoich znajomych i on mówi, no ale to nieznany krytyk, coś takiego, no to ja wtedy zawsze podaję argument, no właśnie, to znajdź sobie takiego recenzenta, takiego krytyka, których opinie rozumiesz. Nie musisz się z nimi zgadzać, ale rozumiesz. Jesteś w stanie zrozumieć, czemu mu się ten film czemu podobał, albo czemu nie, i wtedy przełożyć to jakoś na własne gusta, nie? I jakby ludzie tak często nie patrzą na to, że w rozmowie ze znajomymi de facto też chłoną jakiegoś rodzaju recenzje. Też to są tak samo opinie, ale jak to są zupełnie dwa różne światy. Nie, to nie jest to samo. No, trochę jest.
Znaczy ja w ogóle nie polecam jakby czerpać rekomendacji z recenzji, znaczy jasne, to jest, no jeśli skądś się chce, no to przede wszystkim z recenzji. Wydaje mi się, że i tak lepiej zajrzeć na jakiś agregator recenzji i po prostu zobaczyć ileś tam, powiedzmy, opinii niż tylko jedną, ale nie wiem, dla mnie osobiście jakby zapoznawanie się z recenzjami to nie jest nigdy na zasadzie, kurczę, muszę się dowiedzieć, czy ten film jest dobry, czy nie, tylko po prostu zapoznanie się z jakimś punktem widzenia, no jakbym czytał jakiś materiał publicystyczny po prostu i tyle, bo no ja osobiście wolę wybierać filmy pod kątem zwiastunów, nie dlatego, jakby też nie wybieram tego na zasadzie, że o, ten zwiastun wygląda super, więc na pewno film będzie też super, raczej na zasadzie, wiesz, widzę w tym zwiastunie coś, co być może mnie zainteresuje, nie, o czym to jest, czego dotyczy ten film i tak dalej. I wtedy na bazie tego mogę już sobie wybrać, jak ten film wygląda. Ja mam wrażenie, że wiesz, w momencie, w którym mamy dostęp do informacji po prostu na wyciągnięcie ręki, jeśli jesteśmy zainteresowani jakimś filmem, to możemy po prostu w parę minut wiedzieć o nim absolutnie wszystko. Oczywiście na papierze, to dalej nie powiem nam, czy sam film jest dobry, ale wydaje mi się, że jak najbardziej, wiesz, przestudiowanie, kto ten film zrobił, co miał na koncie wcześniej, jakie są recenzje, jakie są oceny, jak wygląda zwiastun, jak wygląda jakieś klipy, przecież kurczę, klipy są wrzucane, nie? Jakby co ci powie najlepiej, jak wygląda dany film, jak nie obejrzenie, nie wiem, dwóch krótkich fragmentów z niego, nie?
Zobacz szybki dialog między na przykład postaciami, no właśnie, jak jest napisany.
Więc jesteś w stanie po prostu w parę minut przyswoić tyle informacji, które wydaje mi się, że dadzą dużo lepszy pogląd na co się piszesz mniej więcej niż jakakolwiek recenzja, która jest jednak przefiltrowana przez jakiś punkt widzenia. Więc no, wydaje mi się, że to...
Z drugiej strony mówię, jeżeli znasz ten punkt widzenia, to też ci może sporo powiedzieć. Wiesz, że ktoś jara tego typu filmami i macie pod tym względem podobny gust, albo wręcz przeciwnie, że wiesz, że ta osoba ma trochę skłonność do tej postaci i wie, że jeżeli ta postać się pojawi po raz kolejny, to ocena w górę czy coś takiego, ale generalnie poza tym nie mówi dobrych rzeczy o filmie. Da się z tego coś wyciągnąć, ale na pewno nie z kliknięcia losowego recenzenta. Klik, zobaczmy co XYZ mówi o tym. Nie wiem kim on jest, nie znam się na jego opinii, nie mam pojęcia jakie on lubi filmy, jakie ma gusta i tak dalej. Ale zobaczmy, jak mówi o tym filmie, to pewnie mi się spodoba. No to raczej nic nie da.
No, aczkolwiek nawet jak sobie znajdziecie osobę, która powiedzmy jest dobrym wyznacznikiem tego, powiedzmy, no bo nie wiem, podobny gust, albo właśnie ciekawe spostrzeżenia, albo rozumiecie po prostu jej argumentację, to i tak z ograniczonym zaufaniem, nie? Bo nigdy nie wiadomo, że nagle po prostu się wam ten gust nie rozjedzie, nie? Po prostu w przypadku jednego filmu może tak być. Nie? No, tak. To się zdarzało.
Dlatego mówię, jeżeli to jest kwestia rozumienia argumentacji, to jest lepiej. Jeżeli to jest kwestia tego, że zgadzasz się z daną osobą i po prostu masz podobny gust, to tu jest trudniej, no bo wtedy właśnie może się nagle rozjechać.
No właśnie. No to, a jeszcze wracając na chwilkę tylko do tego oglądania rozmów fanów. Ja jestem zdania, że im więcej osób będzie zabierać głos, tym lepiej, tym ogólnie dyskusja na temat rozmaitych kwestii będzie pełniejsza. I to oczywiście prowadzi do sytuacji, w których być może osoby, które nie mają nic ciekawego do powiedzenia, się na jakiś temat wypowiadają, ale wydaje mi się, że i tak mają prawo do tego i tak starczy miejsce dla wszystkich w sieci, nie? Więc zawsze jest szansa, że po prostu ktoś, kto może być spoza w ogóle środowiska, może być spoza jakby tej bańki tutaj, w której my jesteśmy, jest w stanie rzucić jakimś spostrzeżeniem, które nam było do głowy nie przyszło, nie? Więc wydaje mi się, że nie ma co tutaj tak... jakby ten podział na fanów i na profesjonalistów jest spoko, szczególnie jeśli wie, czego się szuka i jeśli wie się jakiego, albo inaczej, wie się jakiej treści można oczekiwać od różnych grup osób, ale... Tak jak mówiłem już wcześniej, nie wydaje mi się, żeby jedna grupa była lepsza albo gorsza, albo mniej wartościowa od drugiej pod tym względem. Tyle, wiesz, tego, w jaki sposób to może być atrakcyjne. Szczególnie, że umówmy się, no, materiały tworzone przez osoby takie jak my są zwyczajnie bardziej lekkostrawne i przyjemniejsze, powiedzmy, w odbiorze niż fachowe analizy, które jednak wymagają pewnego wysiłku intelektualnego, nie? A my chyba nigdy nie utrzymywaliśmy, że robimy coś innego niż dostarczanie wam treści rozrywkowych przede wszystkim. Jeśli coś przy tym, przy okazji, jakaś wiedza, jakieś ciekawe spostrzeżenia, cokolwiek uda nam się przekazać, to super, jesteśmy w związku z tym bardzo wdzięczni, ale robimy napisy, czy swoje kanały, czy cokolwiek innego, głównie po to, żebyście mieli co robić podczas, nie wiem, jedzenia obiadu, czy coś takiego, niż żeby tutaj się bawić w jakąś fachową tutaj działalność. No. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć, także jesteśmy na bieżąco z bonusowymi pytaniami i jednocześnie możemy wtedy, będziemy mogli teraz na bieżąco już odpowiadać na wszystkie nowe i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku, no będziemy mieli myśleć o czym gadać w najbliższych dniach, tak czy siak. Tymczasem, słuchajcie, jeszcze raz poinformuję, jeśli macie ochotę właśnie odnieść się do jakichś naszych bieżących materiałów albo zapytać jakąś kwestię, która jest bieżąca i chcecie dostać odpowiedź jak najszybciej, to możecie oczywiście zadawać te pytania w tipach lub superchatach. Te wszystkie bieżące rzeczy będziemy na nie odpowiadać osobno. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Kostelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!